Przypomnę, w tym roku wpłynie do sądów około 16 milionów spraw, czyli aż o 2 miliony więcej niż rok wcześniej, tak szacuje Rzeczpospolita. To przyrost czterokrotnie szybszy niż w poprzednich latach. Ci, którzy śledzą to wszystko, przeliczają bardzo szybko. W takim razie wyroki w Polsce zapadać będą jeszcze później niż teraz zapadają, a wiemy, że są sytuacje precedensowe, gdzie na wyrok czeka się nawet kilkanaście lat w Polsce. Panie prezesie, czy pana dziwią te dane, które podaje dziennik Rzeczpospolita, czy być może to było do przewidzenia?
Nie jestem zaskoczony. Przypuszczam, że przedstawione szacunki są trafne i trafne są też oczekiwania obywateli, które słyszeliśmy podczas przeprowadzenia sądy. Jeśli chodzi o sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, ono powinno przebiegać w taki sposób, aby dochodzenie swoich roszczeń było rzeczywiste, a zatem upływ czasu ponad miarę czyni te oczekiwania w zasadzie bezprzedmiotowymi. Tak, jeśli chodzi o sądy pracy, o inne sądy, które muszą podejmować decyzje w tych najbardziej newralgicznych sprawach dla obywateli, one powinny działać sprawnie. Tak się nie dzieje, a przyczyn tego stanu rzeczy jest z pewnością wiele i myślę, że za chwilę o nich porozmawiamy.
Czy to oznacza, że nasz system sądowniczy jest niewydolny?
Powstaje pytanie, w stosunku do czego taką ocenę mielibyśmy odnieść. Tak? Jeśli chodzi o oczekiwania obywateli, tak jak powiedziałem, sprawność sądu nie jest satysfakcjonująca. Powiem więcej, ta sprawność również nie satysfakcjonuje samych sędziów. Nie jest tak, aby sędziowie godzili się z sytuacją, w której na termin rozprawy należy oczekiwać 5 miesięcy albo pół roku. Natomiast są to po prostu pierwsze wolne terminy. Należałoby się zastanowić, jak można rozwiązać sytuację, z którą mamy do czynienia aktualnie.
Bo tu pojawiają się kolejne dwie kwestie. Z jednej strony mówimy o tym, że mamy nowe rodzaje spraw, na przykład o nękanie, zaległe faktury, czy związane z wprowadzeniem fotoradarów, ale też mamy dane, na które powołuje się z kolei Gazeta Wyborcza, z których wynika, i to zaskakująco, że pod względem organizacji pracy, traktowania stron i świadków działają najlepiej sądy rejonowe, a nie okręgowe i apelacyjne, a mówi się o tym, że sądy niższej instancji pracują w gorszych warunkach, są bardziej zawalone sprawami i orzekają w nich mniej doświadczeni sędziowie. Skąd ten paradoks?
No, to miło mi słyszeć taką ocenę pod adresem sądów rejonowych, bo właśnie je reprezentuję. Ja myślę, że nie ma paradoksu. Sądy wyższych instancji rozpoznają sprawy cięższe gatunkowo. Są one też obszerniejsze i nie wiadomo, co oceniający miał na myśli, wskazując na kulturę, czy brak tej kultury, czy ewentualnie na sposób prowadzenia przesłuchań, albowiem przesłuchania prowadzone przed sądem mają osiągnąć pewien cel, a w związku z tym powinny być prowadzone w określony sposób i to sędzia ten sposób musi odpowiednio dobrać do sprawy i pytanego.
Tutaj mamy kolejne dane. Aż w 52% rozpraw stwierdzono pomijanie istotnych kwestii w dyktowanym przez sędziego protokole lub inne nieprawidłowości. Rekordzistą jest, proszę uważać, Sąd Rejonowy w Dębicy. W 100% spraw zanotowano nieprawidłowości, ale Stołeczny Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi jest niewiele lepszy, bo 80% zastrzeżeń. Tymczasem rzetelność protokołu wpływa na rzetelność wyroku. To między innymi ta kwestia organizacji pracy. Co więcej, mamy kolejne badania, tym razem CBOS ze stycznia. Tylko 22% respondentów miało osobisty kontakt z sądem, a 66% deklarowało, że ocenia na podstawie relacji mediów, a wiemy, że media raczej nagłaśniają te sprawy kontrowersyjne i wszystkie nieprawidłowości wychodzą wówczas na wierzch.
To jest racja. Trudno mi się odnosić do oceny, którą pan przedstawił, jeśli chodzi o pracę jednego z sądów, ale jest z nami pani mecenas, która uczestniczy w posiedzeniach i z pewnością mogłaby zaprezentować swoją ocenę procedowania przez sąd, zwłaszcza sporządzania protokołu, zarówno tego klasycznego, a więc w formie pisemnej, jak i już nagrań audio-wideo.
Pan prezes wyprzedza ewidentnie moje myśli. Renata Sobolewska, z pani perspektywy system sądownictwa w Polsce pozostawia wiele do życzenia, czy być może to działa całkiem nieźle, a ilość spraw, te 16 milionów, to po prostu, no takie czasy mamy, trzeba pracować.
Na pewno czasy mamy trudne i ten wpływ zwiększonej ilości pozwów jest spowodowany tymi wszystkimi przyczynami, o których wcześniej pan wspominał i pan sędzia był łaskaw wspomnieć. No natomiast na pewno wszyscy wcześniej czy później mamy kontakt z tym sądem i faktycznie terminy wyznaczania posiedzeń rozmijają się z oczekiwaniami naszych klientów, czy też my składając pozwy. No często nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ani powiedzieć klientowi, w jakim czasie zostanie pierwszy termin posiedzenia wyznaczony. Bywa to różnie, w zależności oczywiście też od sądu. Im sądy, jednostki, które się znajdują w Szczecinie, w porównaniu z jednostkami poza Szczecinem, czyli mniejsze sądy goleniowskie czy stargardzkie, z uwagi na wpływ spraw jest ich mniej i terminy są wyznaczane rzeczywiście w szybszym terminie. No tutaj pan sędzia mówił, z czego to wynika, ta opieszałość może, którą odbierają nasi klienci w wyznaczaniu terminów. My staramy się też tłumaczyć to, ich zniecierpliwienie, aczkolwiek no każdy, który decyduje się na wstąpienie na drogę postępowania sądowego, oczekuje sprawnego i skutecznego tutaj uzyskania orzeczenia. Natomiast odnosząc się do kwestii protokołów, ja powiem ze swojego doświadczenia, wiele lat wykonuję ten zawód, niejednokrotnie byłam na sali i powiem tak, większość sędziów, to potwierdzi na pewno też pan sędzia, w tym trybie, który teraz jeszcze obowiązuje w sądach rejonowych, bo w sądach wyższej instancji sporządza się w tej chwili w większości e-protokoły, czyli jakby bezpośrednio tylko się sporządza uproszczony protokół, natomiast większa część zeznań świadków jest po prostu nagrywana, tak? To przy tym klasycznym protokole większość sędziów dyktuje do protokołu treść. Także my wszyscy, będący obecni na sali i również i świadkowie, i pełnomocnicy, jeżeli zdarzałoby się, że wypaczana by była treść zeznań, no reagujemy na to. A zazwyczaj sędziowie nawet dopytują się jeszcze świadka, czy rzeczywiście jakby ta myśl została ujęta.
Czyli jak rozumiem, ten sąd rejonowy w Dębicy czy Warszawa, Praga, to są precedens.
No jestem, powiem szczerze, ja jako...
Zdumiona,
bo nie zdarzyło mi się, powiem, że w mojej praktyce faktycznie chyba dwukrotnie wnosiłam o sprostowanie protokołu, tak? Także jeżeli chodzi tutaj o moje doświadczenia, to ja takich przykrych doświadczeń nie miałam, tak?
Pani mecenas, dr Janusz Pawelczyk, karnista z Uniwersytetu Śląskiego, tłumaczy, że większa ilość obowiązków sądów to po prostu efekt kryzysu. Czy pani zgodziłaby się z taką diagnozą?
No trudno jest powiedzieć, bo tutaj tych przyczyn jest naprawdę bardzo wiele i myślę, że tak jednoznaczne odpowiedź na to pytanie no, nie może się zamykać tylko w tym określeniu.
To jeszcze jedno pytanie, czy powodem tej lawiny pozwów są także e-sądy, czy nie?
To znaczy tak, e-sądy to jest jakby zupełnie odrębny sąd, odrębny rodzaj spraw. Problem z e-sądami, ten, który był ostatnio nagłaśniany, polegał na tym, że faktycznie wiele firm windykacyjnych, tutaj
właśnie
pani
dlatego,
też by się mogła wypowiedzieć,
ale i nie tylko,
bo w większości rzeczywiście korzystały z tego firmy windykacyjne. Powiem szczerze, że bardzo rzadko nawet ja w swojej praktyce, czy osoby fizyczne korzystały z tego typu, chociaż też. Problem polegał na tym, że bardzo często były kierowane do tego sądu sprawy, które były już przedawnione, tak? Bądź w ogóle należności, które nie istniały, ponieważ była tam bardzo uproszczona procedura i tak naprawdę na przykład powód, który wnosił sprawę do sądu, wskazując powiedzmy adres zamieszkania dłużnika, który już jest nieaktualny, doręczana była tam korespondencja, dochodziło do dwukrotnego awizowania i zastępczego doręczenia i uprawomacniał się nakaz, który już potem był skutecznie bądź mniej skutecznie egzekwowany przez komornika. Te zmiany, które zostały teraz wprowadzone do procedury, które jakby nakładają dużo większe obowiązki na powoda, czyli identyfikowania zarówno i siebie poprzez podanie numeru PESEL czy NIP-u, a również obowiązek spoczywający teraz tutaj na powodzie identyfikowania również i pozwanego, jakby ograniczają teraz możliwości co do tego, żeby w ten sposób dochodziło do wydawania tych orzeczeń.
Firmy windykacyjne, które skupiły wierzytelności, często przedawnione, na wieść o zaostrzeniu przepisów, ruszyły z tymi elektronicznymi pozwami. Tak tłumaczy to sędzia Maciej Strączyński ze Stowarzyszenia Justicja. Co na to pani prezes firmy windykacyjnej Averto, Małgorzata Marszulewska? Rzeczywiście firmy windykacyjne ruszyły do boju?
Owszem, tutaj muszę się z tym zgodzić, aczkolwiek nasza firma nie korzysta z e-sądów. Przy czym duże firmy, które skupują masowo należności, zwłaszcza te przedawnione, bądź te, które nie posiadają aktualnego adresu dłużnika, korzystały jeszcze z tych starych przepisów, aby pozyskać nakaz zapłaty i skutecznie dochodzić swoich należności.
Mamy jeszcze telefon słuchacza, dlatego poproszę Państwa o założenie słuchawek. Dobry wieczór, z kim mamy przyjemność?
Dobry wieczór, Ryszard z Poni.
Witamy, panie Ryszardzie.
Tak się składa, że mam sprawę w ZUS-ie, krótko tylko, bo mało czasu, nie?
No jasne. Myślałem,
że mam sprawę w ZUS-ie, w sądzie pracy, 2,5 roku. Napisałem i zrobiono wszystkie badania biegłych. Zrobiłem badania biegłych do sprawę sądową i sędzina mówi, a tam jeszcze pan miał jeden wniosek. To jeszcze raz, bo ja mówię, na po co te badania? Przecież wszystko mam gotowe i tylko sprawy, można zakończyć sprawę. Nie zakończono sprawy. Napisałem do prezesa sądu na Kaszubską. Oczywiście za to, że napisałem, to sprawa jest w listopadzie teraz będzie 2,5 roku. Ktoś jest chory, ktoś psychicznie, fizycznie jest 2,5 roku, to jest wykańczania. I pytanie tylko, czy ktoś sprawdza, dlaczego ta sprawa wchodzi w dokumenty, dlaczego ta sprawa jest 2,5 roku prowadzona, moja czy i kogoś? Czy ktoś sprawdza, dlaczego tak jest wydłużane to wszystko?
Dziękujemy bardzo za to pytanie. To pani mecenas, czy pan prezes?
No tutaj ja czuję się wywołany do odpowiedzi, bo sprawa rzeczywiście dotyczy sądu, w którym pełnię funkcję wiceprezesa. Ja mogę powiedzieć, że sędziowie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzą równocześnie od 200 do 300 spraw. Czyli gdybyśmy w tej chwili zatrzymali wszystkie zegary i powiedzieli, ile tych spraw dany sędzia prowadzi, to ich jest pomiędzy 200 a 300. Stąd też możliwość wyznaczania terminów rozpraw, tak jak na początku wspomniałem, jest bardzo ograniczona i te rozprawy są wyznaczane w odstępach 5-6 miesięcy. Z wypowiedzi pana, który do nas zadzwonił, zrozumiałem, że jego sprawa wymagała przeprowadzenia opinii biegłych. Jeśli chodzi o sprawy ubezpieczeniowe, one przebiegają według szczególnej procedury, a mianowicie tam wiele czynności sąd musi wykonywać z urzędu. Zatem dla przykładu, jeśli opinia biegłego miała dotyczyć stanu zdrowia, no to sąd powinien wyjaśnić, jaki ten stan jest, zbadać go wszechstronnie. Jeśli miał wątpliwości co do tego, czy wnioski opinii są wyczerpujące, najprawdopodobniej zarządził jej uzupełnienie. Oczywiście trudno jest się odnosić do okoliczności konkretnej sprawy, nie znając akt, nie znając jej wszystkich aspektów. Natomiast przypuszczam, że działanie sądu jest podyktowane przede wszystkim zamiarem zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego.
Nawet, panie prezesie, jeśli trwa to już 2,5 roku?
Jeśli zastosujemy prosty algorytm, jeśli rozprawa jest wyznaczona raz na pół roku, to znaczy, że odbyły się 3 terminy rozpraw, tak? Biegłych liczba jest ograniczona, opinię, którą sporządza biegły, też wymaga pewnego czasu, tak? Więc to nie jest tak, iż dana osoba, konkretna osoba może być traktowana w sposób priorytetowy, bo jest 299 innych spraw, które też muszą się znaleźć w odpowiednim czasie na terminie. To jest oczywiście za długo, wolałbym, żeby to trwało krócej, ale nie wynika to w moim przekonaniu ze złej organizacji pracy, tylko z możliwości ludzkich.
To my wracamy do e-sądów i firm windykacyjnych. Przypomnijmy, chodzi o zaostrzenie przepisów. Stąd firmy windykacyjne, które skupiły wierzytelności, często przedawnione, ruszyły z elektronicznymi pozwami. Pani prezes, czy pani również?
Nie, akurat moja firma nie korzysta ze sądów, aczkolwiek zgadzam się ze stwierdzeniem, że firmy skupujące masowo należności ruszyły w dosyć dużym stopniu do e-sądów w celu pozyskania nakazu zapłaty. Najważniejszą zmianą, jaka nastąpi, jest termin możliwości kierowania do e-sądu sprawy pod kątem terminu zapłaty. Wcześniej można było kierować tam sprawy, gdzie termin zapłaty minął kilka, nawet kilkanaście lat temu. Obecnie można kierować sprawy do e-sądu, gdzie termin zapłaty nie jest dłuższy niż 3 lata. I to jest najważniejsza zmiana, jaka nastąpiła w przepisach. Drugą dość istotną kwestią jest doprecyzowanie danych osobowych dłużnika. Będzie trzeba podawać numer PESEL bądź numer NIP, ewentualnie KRS, jeżeli chodzi o spółki ZO.
No i właśnie pytanie, czy to zaostrzenie wyjdzie na dobre? Były głosy także sceptyczne. Pani mecenas, jak pani ocenia funkcjonowanie e-sądów?
Znaczy ja osobiście małe doświadczenie z e-sądami, natomiast wiem, że takie były sytuacje, że większość nawet nakazów, która była uzyskiwana w tych sądach, wnoszone były sprzeciwy i tak to wracało do normalnego postępowania. Czyli do tej pory no, na pewno większa ilość tych nakazów pozwów była wydawana. Co do dalszego losu trudno mi jest wypowiedzieć. Natomiast na pewno to ograniczy możliwości składania tych pozwów w postępowaniu elektronicznym, co spowoduje, że większość spraw przejdzie do normalnego, zwykłego postępowania.
No i sprzeciwy też wydłużają nam to wszystko. Dokładnie. I jak rozumiem, jak domniemuję, pewnie także o to chodziło pani prezes Małgorzacie Marczulewskiej, która mówiła o tym, że te e-sądy...
W przypadku, kiedy w e-sądzie mamy do czynienia ze sprzeciwem, całe postępowanie musi się toczyć tak jakby od początku, tak? Czyli trzeba wnieść pozew do właściwego sądu i całe postępowanie przeprowadzić w trybie zwykłym. Ja tutaj chciałam jeszcze dodać, że w przypadku już prawomocnych nakazów, które są pozyskiwane w e-sądach. W sytuacjach, kiedy mamy sprawy przedawnione, bądź kiedy dłużnicy nie pozyskali, nie dostali doręczonego wezwania do zapłaty, proszę pamiętać o tym, że można nawet za pośrednictwem mecenasa dochodzić swoich praw i uchylić się od zapłaty.
To jeszcze pytanie do pana prezesa w kontekście tych danych, od których rozpoczęliśmy naszą dyskusję. 16 milionów spraw w tym roku, czyli aż o 2 miliony więcej niż rok wcześniej. Czy możemy powiedzieć, jak to w przypadku na przykład Sądu Rejonowego Szczecin Centrum wygląda?
Po dzisiejszych doniesieniach prasowych zainteresowałem się danymi statystycznymi, to znaczy jeśli chodzi o wielkość wpływu spraw, tak aby je uaktualnić na nasze dzisiejsze spotkanie. I tego poglądu nie mogę podzielić, że nastąpił istotny wzrost liczby spraw, zarówno w postępowaniach gospodarczych, biorąc pod uwagę dane za pierwsze półrocze tego roku oraz dane za rok ubiegły, one są zbliżone. Czyli to powinno być, jeśli chodzi o postępowania gospodarcze, około 11 tysięcy spraw, jeśli chodzi o sąd szczeciński. Jeśli chodzi o postępowania prowadzone w Wydziale Pracy, tam być może dojdzie do wzrostu spraw mniej więcej o 8-10%. Przynajmniej taki szacunek możemy postawić. Natomiast odnosząc się do początkowej pana wypowiedzi, tutaj problemem sądownictwa jest zakres tak zwanej kognicji, czyli tym, czym się sądy zajmują. Dla przykładu chociażby, jesteśmy jedynym krajem w Europie, w którym sądy zajmują się na przykład sprawami rejestru zastawów. Nikt takiego pomysłu poza Polską, Litwą, która oczywiście nie powierzyła tego sądom, a jedynie wyspecjalizowanej jednostce, nie prowadzi. W krajach Beneluxu sądy nie zajmują się zwolnieniami od kosztów, tak? Pomocą finansową dla prowadzących postępowania. Tak? Nikt takiego pomysłu tam nawet nie zgłasza. Więc te czynności, które są prowadzone przez sędziów czy przez sądy, innym porządkom prawnym nie są znane. Należałoby się zatem zastanowić, czy jest to niezbędnie konieczne dla prawidłowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości to rozstrzyganie sporów, a to jest już zupełnie inna kwestia.
Panie prezesie, eksperci także mówią o sprawach związanych z wprowadzeniem fotoradarów. Czy rzeczywiście fotoradary spędzają sen z powiek sędziom, czy nie, jeśli chodzi o Szczecin?
Jeśli chodzi o Szczecin, ja danymi nie dysponuję, albowiem nie prowadzi się, że tak powiem, statystyki związanej z tego typu wykroczeniami drogowymi, jak naruszenie prędkości. Natomiast można powiedzieć, że im więcej jest odmów przyjęcia mandatów, tym więcej wniosków jest kierowanych do sądu. Zatem im więcej fotek zostało wypstrykanych, im więcej urządzeń pracuje i generuje więcej materiału na podstawie...
No, a wiemy, którego... że fotoradarów przybywa, wcale to
tak,
nie jest
tajemnica. Możemy sobie sami udzielić odpowiedzi w związku z tym, jak wygląda przyrost spraw tej kategorii.
Ale danych konkretnych nie mamy. Pani mecenas, pani odczuła w tym roku, że tej pracy jest o wiele więcej niż było?
To znaczy, ja odczułam w swojej kancelarii może nieznaczne. Nie jest to jakiś tam duży przyrost tych spraw, aczkolwiek te, o których pan wcześniej mówił, jeżeli chodzi o fotoradary, i owszem, zdarzają się takie sprawy bardzo często, ponieważ wielu naszych obywateli próbuje kwestionować i zasadność wystawiania tych mandatów i wszystkie procedury, które są z tym związane.
Przypomnijmy, 2 miliony więcej spraw niż rok wcześniej, to przyrost czterokrotnie szybszy niż w poprzednich latach. Z pani perspektywy, o ile miesięcy wydłuży się zapadanie wyroków w Polsce?
To jest naprawdę rzecz nie do,
nie da się tego
nie do
przeliczyć.
Oszacowania. Nie da się, bo powiem szczerze tak, że czasami bywa, że te sprawy bardzo szybko, co na co składają się różne czynniki, kończą się, są ta długość postępowania, natomiast w niektóre sprawy rzeczywiście bardzo się wydłużają, co związane jest oczywiście z tymi terminami, o których pan sędzia mówił, również i z koniecznością zgromadzenia materiału dowodowego. Opinie biegłych bardzo nam wydłużają też możliwość zakończenia wcześniejszego sprawy. Już nie wspomnę o później możliwości odwołań do wyższych instancji po zapadłym wyroku w pierwszej instancji.
Te wydłużenia pewnie też nie cieszą panią prezes Małgorzatę Marczulewską, która już mówiła w kontekście sądów o tym, że ta cała procedura trwa o wiele dłużej.
Owszem, zauważalny jest wzrost wydłużonego trwania postępowania sądowego. Głównie, jeżeli mogę się sprecyzować, w branży budowlanej. Zwłaszcza jeżeli chodzi o rynek szczeciński, te sprawy w sądzie ciągną się miesiącami. Średni czas pozyskania prawomocnego nakazu zapłaty to jest 1,5 roku. Przez ten czas dłużnik skutecznie jest w stanie wyprowadzić swój majątek i uniknąć tym samym przeprowadzenia skutecznej egzekucji komorniczej.
To jest ta nowa kategoria spraw o budowę dróg. Po zaległe faktury idą do sądów wszyscy, od dostawców żwiru po wykonawców, o czym nieco syntetycznie powiedziała pani prezes. Drodzy państwo, tutaj stawiamy kropkę. Przypomnę, w studiu byli pani Renata Sobolewska, mecenas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Małgorzata Marczulewska, prezes firmy windykacyjnej Averto.
Dziękuję.
I sędzia Rafał Lila, wiceprezes Sądu Rejonowego Szczecin Centrum.